Gość dnia w Radiu Rodzina.
Witamy w kolejnej audycji z cyklu Gość dnia w Radiu Rodzina. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o temacie ochrony zwierząt, bo w tą sobotę, co była teraz, był Międzynarodowy Dzień Praw Zwierząt. Tak? Dlatego zaprosiliśmy panią Agnieszkę Janiak, wolontariuszkę z Kaliskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu. Witamy.
Witam państwa serdecznie.
Temat czasami dosyć często pomijany w przestrzeni publicznej. Coraz częściej, na szczęście, się mówi o adopcji, ale chcielibyśmy, by ludzie pamiętali, że zwierzęta także niestety cierpią i dlatego ten dzień i ta dzisiejsza rozmowa trochę ku świadomości. Na samym początku, pani Agnieszko, czy w Polsce ta świadomość ludzi odnośnie ochrony zwierząt naprawdę się zmienia? Czy mamy jakiś postęp?
Tak, zdecydowanie się zmienia. Zdecydowanie uważam, że coraz więcej ludzi rozumie kwestię adopcji, rozumie to, że biorą pod opiekę żywe stworzenie, które pewnych rzeczy wymaga, podobnie jak dzieci, że czuje ból, czuje strach, czuje głód, czuje zimno i myślę, że ta świadomość wzmaga się. To między innymi dlatego, że są liczne organizacje, które o tym mówią. Jest bardzo dużo w mediach społecznościowych informacji na temat złego traktowania. Ludzie to czytają, widzą, są oburzeni, więc myślę, że to się zmienia. Natomiast droga jest jeszcze bardzo długa.
Gdzie najbardziej nadal nie domagamy jako społeczeństwo?
Ja myślę, że jako społeczeństwo najbardziej nie domagamy w kwestiach legislacyjnych. Niestety. Sama angażuję się w takie kwestie legislacyjne razem z koalicją Kastrujemy Bezdomność, która nie jest formalną grupą, jest taką grupą ludzi z całej Polski, którą zjednoczyła pod swoimi skrzydłami wieloletnia działaczka Beata Krupianik z Fundacji Karuna, która ma ogromną wiedzę na temat legislacji, na temat przepisów, na temat tego, co nie działa. Zjadła na tym zęby, mówiąc kolokwialnie, bo robi to od 17 lat. Wstąpiłam do tej nieformalnej grupy 2,5, może 3 lata temu. No i zebrałyśmy się, wniosłyśmy projekt ustawy, który był już czytany na pierwszym posiedzeniu Komisji Sejmowej. I tutaj właśnie walczymy o zmiany legislacyjne. A więc przede wszystkim edukację, to o czym mówimy, to co nie domaga, edukację w szkołach, no ale przy tym jest to pakiet, jest to chipowanie z rejestracją, kastracja, sterylizacja i właśnie edukacja. To taki nierozerwalny pakiet, który może nam ograniczyć, realnie ograniczyć bezdomność w Polsce.
Czyli ta kastracja i sterylizacja jest niezwykle ważna i dlatego także wszystkie psy, które są adoptowane ze schroniska, są automatycznie kastrowane właśnie z tego powodu.
Tak, jest zapis, zwłaszcza w tych najnowszych, najświeższych przepisach, to się bardzo mocno wymaga i to jest ustawa o zdrowiu psów i kotów i to są dyrektywy unijne, dlatego że to jest jedyny sposób na ograniczenie bezdomności, która wchodzi nam naprawdę mocno. W tej chwili wczorajsza informacja z Estonii, która będzie eksterminować masowo psy, które się rozmnożyły. No nie chcemy dojść do tego progu. Nie chcemy, a niewiele nam brakuje.
Czy zwierzę wciąż traktowane jest przez niektórych osobników jako rzecz, jako coś gorszego?
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak i mówię to z wielkim bólem, bo nie rozumiem, jak można w XXI wieku nie mieć świadomości, że to stworzenie, które tak naprawdę w legislacji, w prawie nazywane jest stworzeniem towarzyszącym człowiekowi, a nie rzeczą, można nie rozumieć, że ono czuje tak jak my. Można nie rozumieć, że ono choruje, że należy je leczyć, że potrzebuje jeść, że potrzebuje dostępu do, na bieżąco do wody, że potrzebuje sprzątania i potrzebuje socjalizacji, takiego traktowania jak stworzenie, które również myśli, potrzebuje tego wyrzucenia z siebie pewnych emocji, co w przypadku psa polega na po prostu węszeniu, na czytaniu mapy.
Jeśli ten pies nie dostaje tych swoich potrzeb w postaci węszenia, to też dzieje mu się krzywda, tak jak człowiekowi, który byłby zamknięty cały czas w jednym malutkim pomieszczeniu.
Tak, następuje frustracja i często frustracja kończy się agresją. Wtedy oskarżamy psa o to, że jest agresywny, przy czym sami do tego doprowadziliśmy. Możemy mieć tylko do siebie pretensje. Wiadomo, kto na tym cierpi. Zawsze pies.
Tak samo w momencie, kiedy pies powie dość, ucieknie z takiego miejsca, to też obrywa mu się za nieposłuszeństwo.
Dokładnie.
A tak naprawdę nie ma co mu się dziwić, znając głębiej interesując się psychiką zwierząt.
Tak, tak. Są psy rasy, które są rasami typowo pracującymi. One potrzebują tej aktywności, potrzebują tych zadań, takie jak na przykład owczarki belgijskie, czy owczarki niemieckie również to są psy, które wymagają tego typu zajęć. One są po prostu sfrustrowane i to się potem przekłada na ich zachowania. My mówimy, no beznadziejny ten pies, nie rozumie, nie słucha, jest niedobry. No nie, to my nie wypełniamy w stosunku do niego swoich obowiązków, ponieważ my chodzimy do pracy, czytamy, udzielamy się publicznie, bierzemy udział w rozrywkach. Dla psa te aktywności łączą się w jedno, w węszenie.
Dalej, czy udało się w ostatnim czasie osiągnąć coś w Polsce, jeśli chodzi o ochronę praw zwierząt, bo mówiliśmy dotychczas o tych trochę miejscach, gdzie kulejemy, ale czy udało się coś osiągnąć?
To zależy, z której strony na to spojrzymy, bo i tak, i nie. Z jednej strony mnóstwo gmin dzięki naprawdę ciężkiej pracy zwykłych wolontariuszy, zwykłych ludzi dobrej woli, zaczyna być dociskanych o przeznaczanie większych kwot na sterylizację i kastrację. To niestety nie udaje się wszędzie, ale są też takie twory, jak chociażby Fundacja Karuna, która za wszelką cenę pozyskane pieniądze odkłada na kastrację i sterylizację w różnych gminach. Dodam, że fundacja jest fundacją warszawską. Natomiast starają się pomagać kolejnym gminom, gdzie wolontariusze zgłaszają ten problem, że jest za mało tych pieniędzy. Problem polega na tym, że to nie dzieje się we wszystkich gminach, we wszystkich powiatach jednocześnie. To dałoby zdecydowanie efekt, który byśmy zobaczyli, powiedzmy, za 2-3 lata wzorem holenderskim. W Holandii nie ma bezdomnych zwierząt, a jeśli są, to są to pojedyncze zwierzęta, które naprawdę już nikogo nie mają, są zaopiekowane i szukają swoich domów. Tak to wygląda w Holandii. My, jako koalicja Kastrujemy Bezdomność, wzorowaliśmy się, tworząc ten projekt ustawy, wzorowaliśmy się właśnie na holenderskich doświadczeniach. Więc krótko mówiąc, gdyby wprowadzić ten cały pakiet, o którym mówiłam, w tej właśnie ustawie 836, za 3 lata mielibyśmy naprawdę dużo lepszą sytuację. Natomiast pieniądze z gmin uciekają nie wiemy gdzie, nie wiemy jak. Cóż, smutne. I mam wrażenie, że nie do końca politycy chcą o tym słuchać. Przynajmniej nie wszyscy.
Tak, to jest temat dosyć zaniedbany. Dalej, temat, który jeszcze chciałem poruszyć, to niestety bestialstwo, które cały czas jest na polskich wsiach. Nie chcę tutaj uogólniać, oczywiście nie wszyscy, ale zdarzają się, gdzie zwłaszcza mniej doinformowane pokolenia cały czas czy to topią kociaki, czy zawijają w worki szczeniaczki. Dlaczego tak się dzieje i czy z tym też można w jakiś sposób walczyć?
Odpowiedź w zasadzie jest prosta. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ ciągle na świat przychodzą niechciane mioty. Niechciane mioty kociąt i psów. Ponieważ nie sterylizujemy, nie kastrujemy. Ponieważ sprzeciw ludzi, pewnej grupy ludzi przeciwko tym zabiegom, myślę, że jest nieuzasadniony, ale jest dlatego, że oni nie posiedli wiedzy. Dlatego tutaj mówimy o edukacji. To jest tak ważne, żeby od lat szkolnych edukować. Ja pamiętam swoją wizytę w pewnej szkole podkaliskiej, wcale nie tak daleko, nie jest to wieś zabita dechami, przysłowiowa. Jest to bardzo fajne miejsce, gdzie dzieci ze szkoły podstawowej mówią mi, my mamy 7 piesków. I ja mówię, cudownie, to opowiedz mi o tych pieskach. No jeden jest na łańcuchu, na podwórku. 5 się urodziło, mama będzie sprzedawać, a 6 to jest nasz mały domowy. Więc pytam, no dobrze, a ten na łańcuchu, czemu on jest na łańcuchu? Trudno rozmawiać z małym dzieckiem na taki temat, żeby umiejętnie to zrobić. Dziecko mi odpowiada, bo ten pies jest głupi, tata mi tak mówił. Wie pan, cisną się na usta słowa, przepraszam, powiedz tacie, że to on nie należy do najmądrzejszych, no ale wiadomo, że dziecku tego nie powiem. Natomiast moja myśl biegnie ku temu, że z pokolenia na pokolenie przekazujemy tego typu, w cudzysłowie, wartości. I to jest porażające, gdyby to dziecko miało na jakimś z przedmiotów w szkole konkrety na ten temat podawane, myślę, że ono by zaczęło patrzeć troszkę inaczej i z wiekiem zaczęłoby się buntować przeciwko takim zjawiskom. Bo to wie pan, to u nas jest z dziada pradziada. Dziadek miał, ojciec miał, ja też mam. To działa na tej zasadzie, więc dlaczego się rodzi tyle niechcianych zwierząt, które upychamy w dobre, tak zwane dobre ręce, nie cierpię tego określenia, ponieważ tak naprawdę nigdy nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy rzeczywiście to są dobre ręce. I później te zwierzęta są maltretowane, są przywiązane do bud, bez dostępu do wody, bez możliwości wejścia do tej budy, ponieważ są tak krótko przywiązywane. I dlaczego istnieje takie bestialstwo? Wie pan, chyba nie mamy na to odpowiedzi. Ja myślę, że zawsze było mnóstwo złych ludzi, tak jak i dobrych. I tu jest kwestia legislacyjna, tu jest kwestia rozwiązań systemowych. Kar przede wszystkim, jeśli morduje a senator psa, wlokąc go za samochodem i dostaje za to 2 miesiące prac społecznych, po czym zostaje z nich zwolniony ze względu na stan zdrowia. Ja już mówię, nie będę rozwijać tematu, ale ten...
Tak, ale wychodzi na to, że po prostu każdemu wszystko wolno.
Dokładnie, dokładnie tak.
Strasznie.
Jest bezkarność, jest bezchołowie tak naprawdę w tym względzie. Jeżeli sędzina, bodajże wczoraj czytałam, z powodu zagłodzenia tak naprawdę psa zamarzł, wydaje wyrok, że właściwie to jest to kwota jakaś tam 4000 nawiązki na rzecz fundacji. No przepraszam, co to za kara? Tym sposobem możemy różne złe rzeczy robić, a niech pan tylko spróbuje nie zapłacić podatku.
To od razu 10 lat.
No właśnie, no właśnie. A to są żywe stworzenia, tak. Nie pluszaki.
I właśnie dlatego też ta rozmowa, żeby zwiększyć tą świadomość. Chciałem też jeszcze poruszyć temat żywienia zwierząt, bo tu też często tym zwierzętom podawane jest coś, na co człowiek by nawet nie spojrzał dla siebie, a tak naprawdę zwierzęta, o które się dba, powinny jeść coś w podobnej jakości co człowiek. Wiadomo, że nie przetworzone bez jakichś tam przypraw czy wzmacniaczy smaku, ale jednak te miski, w których psy jedzą, też powinny być myte. Bo
oczywiście
rozwijają się tam zarazki i przez to też są choroby.
No dokładnie. Ja myślę, że to głównie jednak w obszarach wiejskich obserwuje się tego typu rzeczy. Choć muszę powiedzieć, że i na obrzeżach miast, w pojedynczych takich siedliskach to jeszcze pokutuje. Zazwyczaj są to zlewki z obiadu. Doskonale dzisiaj już wiemy, bo nauka poszła do przodu i ta wiedza się rozszerzyła, że wszelkiego rodzaju resztki ze stołu naszego są szkodliwe. Niszczą psu wątrobę, niszczą psu trzustkę, powodują też i różnego rodzaju schorzenia nerek. Dlatego nie dawajmy psu takiego jedzenia, bo ono nie jest przeznaczone dla niego. Oczywiście pojedynczy opiekunowie gotują. Oczywiście fajnie, że gotują, natomiast gotują bez przypraw, gotują sauté, tak jak to trzeba robić. No i dobierają odpowiedni, powiedzmy, zestaw tam warzyw i mięsa. Co do karm, mamy prostą sprawę. na karmie, na każdej opakowaniu, każdej torbie jest skład. Zwróćmy uwagę na to, żeby tam nie było zbóż, żeby to nie był zwykły zapychacz, bo zboża tak naprawdę pęcznieją w żołądku, pies ma poczucie sytości, natomiast nic mu to nie daje, a i czasem szkodzi. Ja często się zwracam z prośbą do darczyńców schroniska. Nie jest elegancko nam nie dziękować, jeśli dostaniemy karmy marketowe, bo jest to czyjś gest. Natomiast chciałabym, żeby ci ludzie zdali sobie sprawę z faktu, że jeśli przyniosą kilogramową torebkę dobrej karmy zamiast 12-kilogramowego worka czegoś, co się nie nadaje, to będzie to ogromne szczęście dla nas, bo nasze psy po przejściach, często schorowane, no potrzebują mimo wszystko jakościowej karmy. Tym bardziej, że jedzą różną karmę, bo zależy to od tego, na ile star karmy, że tak powiem, ogarnianej przez Urząd Miasta dla schroniska. Reszta to jest uzupełniana darami. To bardzo ważne.
Ja też powiem, że ja mojemu Nero gotuję. Jest na diecie gotowanej, bo jest alergikiem. Też jest
właśnie tak, to jest często problem.
Ze schroniska.
Pamiętam.
Tak, i idzie się przyzwyczaić do gotowania.
Oczywiście.
Psu to jest nawet, powiem, budżetowo tańsze wychodzi niż te wszystkie karmy przetworzone.
Tak.
Więc to jest dobry sposób. Potem można do tego suplementować niektóre rzeczy. On akurat uwielbia warzywa, więc z tym
super.
Też nie jest problem.
Super, bo niestety nie wszystkie psy.
Tak. I tu jeszcze chciałem zapytać, nie chcę oczywiście promować produktów, ale jeśli są jakieś dobrej jakości marki karm, to moglibyśmy je wymienić.
Okej. To są wszelkiego rodzaju karmy weterynaryjne, kupowane w sklepach dla zwierząt, nie w marketach, tudzież w internecie. To są karmy hepatic, przeznaczone dla psów z problemami wątrobowymi. To są karmy gastrointestinal, to są przeznaczone dla psów, które mają problemy żołądkowe, a takowe problemy niestety w schronisku bywają. Tego typu karmy warto zawsze kupić. Lepiej, tak jak mówiłam, jedną puszkę niż 10. Jest naprawdę lepsza, treściwsza, zdrowsza i jesteśmy z niej jeszcze bardziej zadowoleni. Nie chciałabym tu promować żadnych innych marek, ale drodzy Państwo, nie market. Nie market. W markecie czasem bywa coś lepszego, ale spójrzmy na etykietę i zobaczmy skład, czy tam nie ma zbóż. I jaki procent mięsa jest w takiej karmie.
Tak, bo potem okazuje się, że procent mięsa to jest 11-12. I...
Tak, dokładnie. Dokładnie tak.
Sami byśmy tego na pewno nie zjedli.
Otóż to.
Kolejny temat. Czy przed sezonem urlopowym schroniska zwiększają się w liczbę tych psów, czy ludzie pozbywają się ich?
Oj tak. W tej chwili jeszcze, przynajmniej u nas w Kaliszu, ja dzisiaj byłam bardzo zaskoczona, ponieważ wracam ze schroniska i dowiedziałam się, że aktualnie mamy 45 psów, co jest absolutnym chyba rekordem, bowiem ja pamiętam ilości takie jak 120, 160, a jeszcze wcześniej bywało i 200. Więc mamy tych psów niedużo, bardzo dużo adopcji mieliśmy i cały czas te adopcje powolutku sobie idą. Natomiast ten okres przedurlopowy zdecydowanie wiąże się z natłokiem przyjmowanych psów. To też jest tak, że nie zawsze są to psy wyrzucane, czyli odłowione gdzieś tam. To są często psy właścicielskie, które przyprowadza właściciel i mówi: przykro mi, wyjeżdżam, nie mogę się już nim opiekować. Opowieści na ten temat są przeróżne. My, wolontariusze, znamy je wszyscy na pamięć. Tak naprawdę z przymrużeniem oka tego słuchamy, bo w takich sytuacjach nigdy człowiek prawdy się nie dowie. Natomiast po prostu ludzie traktują niektórzy zwierzęta jak przedmiot, oddając, żeby mieć problem z głowy. Jest to strasznie przykre. I pomyślmy, że gdyby było centralne czipowanie, sterylizacja, kastracja i jakiś system, który panuje nad chipami, ponieważ to jest też problem. U nas zdarzają się psy, które mają po 3 i 4 chipy w jednym ciele. I to jest problem, który jest związany z zarabianiem na bezdomności. Bo to jest też ogromny, ogromny problem w naszym kraju. Hycel przysłowiowy, to jest pracownik gminy, który podpisuje z gminą umowę, odławiając psa w różnych częściach Polski, otrzymuje od 3 do 3,5 tysiąca za jednego psa. Więc jeśli ten pies niechcący ucieknie albo i nie, trudno powiedzieć, jest odłowiony po raz drugi, ponownie Hycel otrzymuje za niego kwotę. W związku z czym narzędzia, które pozwoliłyby ogarnąć ten stan właśnie za pomocą chipów, za pomocą rejestracji, za pomocą odnajdywania właściciela, tym samym karanie tych, którzy się znęcają, bo wiemy, czyj to pies, tym samym karanie tych, którzy nie sprzątają po psie, chociażby taka prosta rzecz w mieście, wiemy, jak to wygląda. Jesteśmy w stanie wtedy zapanować nad tym, a w sytuacji, w której mamy nadpopulację, w której mamy brak narzędzi wykonawczych, brak reakcji służb, bo wielokrotnie dzwoniąc słyszę, ale to nie nasza broszka, no jest jak jest. I drodzy Państwo, powiem coś jeszcze. Jedna z moich koleżanek ze Śląska wiele miesięcy, wiele nocy i dni siedziała nad pewnym systemem informatycznym, ponieważ siedzi w tym temacie od wielu lat jako pracownik i stworzyła system, który ma nazwę ETOS. To jest system, który jest systemem elektronicznym w czasie rzeczywistym na komórkę, na tablet, w które powinni być wyposażeni odławiacze, gminy, schroniska. Dzięki temu systemowi nie ma możliwości zaczipowania psa dwukrotnie, odłowienia go dwukrotnie i dwukrotnie złapania pieniążków za tego psa. Nie ma możliwości żadnych kombinacji. To jest taka kłódka na system, kłódka na pieniądze publiczne. No i powiem tu ciekawostkę. Cały ten projekt systemu, dokładnie rozpisany, został wysłany do wszystkich ministerstw. Nie wiem do końca jeszcze, z jakich ministerstw spłynęły pisma w tej sprawie, natomiast wiem, co odpowiedziało Ministerstwo Rolnictwa. Nie jesteśmy zainteresowani. Ten system zastępuje nam baza kropik. Jak? Excel kropik. Kropik jest dużym Excelem, a tu jest system, który wyłapuje w danym momencie wypływające pieniądze z gminy, wchodzącego psa do schroniska. Jest wszystko pod kontrolą. Myślę, że w końcu się ktoś tym zainteresuje, ponieważ owa moja koleżanka, ona powiedziała jasno, ja ten system oddaję państwu za 0 zł. Ja nie chcę nic. Ja chcę tylko, żeby pomóc i uporządkować te kwestie w Polsce. Zobaczymy, jakie będą efekty. Unia Europejska, Parlament Unii Europejskiej już pochwalił i już się zainteresował systemem. Rząd Holandii również. A w Polsce zobaczymy.
Zobaczymy, jak to będzie z tym systemem. Jeszcze jedna ważna kwestia. Pani Agnieszko, ważne jest też, żebyśmy zabezpieczali psy przed kleszczami, które roznoszą choroby i narażone są właśnie i one, psy, koty, ale też my później od tych chorób.
Tak. Tak, to bardzo ważne. Jest wiele metod. Można poczytać również w internecie. Są takie miejsca, gdzie rzetelnie są te rzeczy przedstawiane. Są to obroże przeciwkleszczowe, są to kropelki, które stosuje się na kark, na skórę pod sierścią. Są to również bodajże tabletki, które się podaje raz na miesiąc czy raz na półtora. Ja osobiście u swoich psów stosuję obroże i to się sprawdza. No, mam nieduże pieski, więc nie jest to aż taki duży koszt. Natomiast jest to szalenie ważne, bo te kleszcze wędrują i tak naprawdę nie dosyć, że pies. Miałam niestety przykrość takiego psa żegnać, który nabawił się akurat ehrlichiozy. Są to różne odmiany chorób, bo jest borelioza u ludzi, a u psów jest kilka rodzajów tego typu zapaleń. No i zwykle się kończą niestety śmiercią, więc no chronimy nasze pociechy czworonogie i chronimy siebie również.
Tak, a te nasze pieski lubią latać po krzakach, po trawach, więc zabezpieczając je, nie musimy im odbierać tej przyjemności.
Otóż to, choć ostatnio, w ostatniej audycji, bodajże pani Doroty Sumińskiej, słyszałam, że tak naprawdę w tej chwili, w dzisiejszej dobie, kleszcze są wszędzie. I to już nie muszą być ani trawy, ani krzaki. Więc no chrońmy je i chrońmy siebie.
Tak, o siebie też pamiętajmy, bo to działa w dwie strony.
Dokładnie.
Rozmawialiśmy na temat tego, że ludzie dają psy przed wakacjami, a teraz może jakby dała pani propozycję, jak spędzić wakacje z pupilem, jeśli chcielibyśmy zorganizować sobie wspólny wyjazd, trochę zmienić środowisko, razem odpocząć tak, by jedna i druga strona się dobrze przy tym czuła.
No przede wszystkim wybierajmy miejsca, w których te psy są honorowane, w których one mają dobre wibracje. Jedźmy do, nie wiem, pensjonatów, jedźmy do prywatnych kwater, gdzie chętnie nas z tym pieskiem przyjmą. Na pewno można takie wakacje dla psa zrobić, jeśli mamy na działce, gdzieś nad jeziorem. No tylko pamiętajmy, żeby nie przeszkadzać innym, żeby jednak w miejscach publicznych psy prowadzać na smyczach, przestrzegać sprzątania po psie. Szalenie ważne. I to jest ważne wszędzie, nie tylko na ulicy, nie tylko na wybiegu, wszędzie, dlatego że nie musimy, nie powinniśmy przeszkadzać innym, tym, którzy psów nie lubią. Ja zawsze powtarzam, że nie musisz mieć psa. To jest dla mnie sensowne hasło, bo są ludzie, którzy nie przepadają za zwierzętami. My nie możemy do nich o to mieć pretensji. My musimy to uszanować, pod warunkiem, że oni nie krzywdzą, ale dajmy przestrzeń psu nie kosztem innego człowieka, który tego psa nie lubi. Bądźmy wzajemnie w stosunku do siebie wyrozumiali po prostu, no zwyczajnie po ludzku. Także wakacje jak najbardziej. Ja osobiście przynajmniej raz do roku wyjeżdżam z moimi psami dwoma nad morze. One uwielbiają biegać po plaży, aczkolwiek nie wchodzą do wody. No i w tym roku mam pewien dylemat, ponieważ moje psy mają już po 15 lat i mają zwyrodnienia kręgosłupów, cały czas na lekach. No cóż, taka jest moja rola. Wzięłam pod opiekę psy. Starzeją się, różne rzeczy się dzieją czasem i, że tak powiem, nie wytrzymają i w domu zostawią niespodziankę. Ale ja się na to zdecydowałam. To mnie nie frustruje, po prostu tak jest. Starzejemy się, ludzie, psy, więc w tym roku myślę, że jakiś wózeczek chyba jednak ze sobą zabiorę, bo nie będą dawały rady. Ja lubię chodzić brzegiem i one zawsze mi towarzyszyły, nawet po kilka kilometrów, a teraz prawdopodobnie będę musiała je zmotoryzować jakoś.
Czyli taki kompromis, ale mimo wszystko będą czerpały przyjemność tego powietrza,
tak,
tego wiaterku nad morzem. I to też jest dla nich ważne. Jeszcze chciałbym zapytać o to, czy są mody na konkretne rasy, które potem w zwiększonej ilości trafiają naturalnie do schroniska, bo jakiś procent zawsze się zdarza.
Tak, zdecydowanie te mody widać. Ja myślę, że w ostatnim czasie wyszła moda, czyli już jest poza nami, na owczarki niemieckie, ponieważ mamy po prostu nawał owczarków niemieckich w schronisku. To są duże psy. Kosztowne, ponieważ dużo jedzą, ponieważ opieka weterynaryjna jest z pewnością droższa. Są porzucane, są zostawiane same sobie. Ostatnio odeszła nam Jagoda, to taka wielka owczarka niemiecka o gołębim sercu. I tu wracamy do kwestii sterylizacji i kastracji, która raz, że przeciwdziała rozmnażaniu się, a dwa, że przeciwdziała też w senioralnym wieku wszelkiego rodzaju schorzeniom typu ropomacicze, typu nowotwory. No i niestety Jagoda przy sterylizacji okazała się mieć ropomacicze, które było już tak rozległe, że po prostu odeszła nam. Więc te mody rzeczywiście są. Był czas, że były bardzo dużo było porzucanych psów, nie tyle myśliwskich, co takich gończych. W tej chwili
wyżłów też było?
Tak, wyżły były typowe takie gończe niemieckie. Zdarzyły się jamniki. Teraz jakby mniej i jakby zniknęła ta rasa, ale coraz częściej zdarzają się typy Shih Tzu, Maltańczy, a jakiś York, więc za moment pewnie będziemy mieli w schroniskach, nie wiem, Maltipu. To jest Maltańczyk z pudlem, jakby ktoś nie wiedział. Dla mnie tworzenie tego typu nowych ras jest po prostu chorym przedsięwzięciem. To jest, absolutnie nie zgadzam się z tym, to jest nienormalne.
Tak, a tym się zajmują pseudohodowle i dlatego
dokładnie
też są zakazane.
Tak. Wie pan, co do hodowli, my nigdy nie będziemy w stanie wyeliminować jakichkolwiek hodowli, ponieważ póki jest popyt, jest i podaż. Więc uważam, że hodowle muszą istnieć, bo były, są i będą. Będą zawsze ludzie, którzy będą chcieli kupować. uważam, że to powinno być uporządkowane, bo w tym zrobiono straszliwy legislacyjny bałagan parę lat temu. I w związku z tym też jestem, że tak powiem, współskładającą tutaj razem z panią posłanką drugim projektem ustawy 837, która reguluje kwestie hodowli w Polsce. A więc badania genetyczne, a więc dobór odpowiednich osobników i naprawdę, naprawdę godne warunki życia. Produkcja, w cudzysłowie, tylko raz do roku, I jeśli dobrze pamiętam, to jest od drugiego roku życia do szóstego danej suczki. Nie wolno więcej, nie wolno je eksploatować i wyrzucać do rowu, więc to jest tak naprawdę do przyjęcia i tak powinno to wyglądać. Natomiast powiem panu, że pod Kaliszem, w niedalekich tutaj okolicach, co druga, przepraszam, chałupa, to pseudohodowla. Tak rolnicy dorabiają na życie. To nie jest fajne.
To jest niestety przykra rzeczywistość, która...
Przy czym ich dzieci chodzące do szkoły to widzą. I dla nich nie jest to nic nadzwyczajnego, nic dziwnego. I tu właśnie kłania się kolejny raz edukacja.
Mhm. Jeszcze na koniec chciałbym powiedzieć o czymś pozytywniejszym, czyli o adopcji, bo korzystając, że pani tutaj jest jako wolontariuszka schroniska, to też warto o tym wspomnieć i o niedzieli oraz co drugiej sobocie.
Tak.
Gdzie są te spacerki? I myślę, że ludzie właśnie poznają te zwierzaki.
To jest fantastyczna inicjatywa, bo jest to moment, w którym ktoś, kto chce sobie zrobić spacer, pochodzić, pokazać dzieciom, może przyjść, może w niedzielę, właśnie w każdą niedzielę. To było między 13 a 15. Myślę, że te godziny ulegną zmianie ze względu na temperatury, jak zresztą co roku. I co druga sobota jest możliwość przyjścia każdego mieszkańca i spoza Kalisza, pod warunkiem, że będzie pełnoletni, jeśli są dzieci, to muszą być z osobą opiekującą się i wyprowadzenia pieska. Zazwyczaj staramy się dopasowywać pieski do odpowiednich ludzi i ten spacer dla psa, no to jest wydarzenie. To zresztą się czuje w atmosferze schroniska, jak się wchodzi, bo one wszystkie są podekscytowane, one wiedzą, że dzisiaj jest znowu ten dzień. Jesteśmy jeszcze my, którzy wyprowadzamy, wolontariusze, no ale wiadomo, każdy z nas pracuje, ma swoje życie, więc to się odbywa jakimiś tam momentami. Resztę załatwiają pracownicy, którzy wypuszczają na wybiegi, ale to nie to samo. Natomiast te spacery niedzielne, tudzież sobotnie są naprawdę radością wielką dla naszych psów. Mamy ich tak mało, że niejednokrotnie wychodzą po 3 razy. Tak.
Krótki odpoczynek i ruszają znowu.
Tak, i ruszają znowu. Napicie się wody i ruszają znowu. Tak. Także no, to jest bardzo fajna inicjatywa. Zresztą ja muszę powiedzieć, że bardzo dużo się dzieje w naszym schronisku, jeśli chodzi o wygląd, infrastrukturę. Ja miałam dzisiaj gości, miałam dzisiaj dwie dziewczyny z Technikum Świętego Józefa, które przygotowywały prezentację i prosiły mnie o pomoc. I one były szczerze zaskoczone wyglądem schroniska i atmosferą. Mówią, że bardzo się bały, że je to przytłoczy, że je to gdzieś psychicznie sponiewiera. Natomiast się okazało, że jest ładnie zielono, nasadzenia. Psów jest niedużo. To jest bardzo ważna kwestia i to dziewczynom powiedziałam, że w sytuacji, w której jest, było ich 100, ponad 100, ten hałas, to było przytłaczające. Nawet jeśli jest ładnie, jest to przytłaczające, bo ja zawsze powtarzam, że dobre schroniska to puste schroniska. I to jest tak w cudzysłowiu, bo zawsze znajdzie się pies, zawsze znajdzie się kot, który potrzebuje pomocy, bo nie ma już nikogo. Ale to mogą być jednostki, a nie całe, że tak powiem, zastępy. Więc mówię, schronisko bardzo się zmienia na plus. Bardzo fajnie, że to się dzieje dzięki kierownikowi. Chodzi się tam no, trochę inaczej niż wiele lat temu, a jestem już tam sporo lat. Chodzi się z większą chęcią, z większą radością. Jest większa współpraca, współdziałanie z pracownikami i to jest naprawdę genialne. To daje nadzieję. To daje nadzieję na dobrych ludzi i na to, że coś wreszcie drgnie i coś się zmieni.
Dziękuję bardzo za tą rozmowę. Przypomnę, gościem dnia w Radiu Rodzina dzisiaj była pani Agnieszka Janiak, wolontariuszka wieloletnia Kaliskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. I rozmawialiśmy o prawach zwierząt.
Ja bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom i panu również i życzę wszystkiego dobrego z pana podopiecznym.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Gość dnia w Radiu Rodzina.